Dzień dobry. Dziś kontynuujemy temat żub solnych, czyli inaczej kopalni soli w średniowieczu. Dziś temat tylko pozornie niezbyt porywający, bo aspekt administracyjny. Jasne, nie brzmi to jak zapowiedź powieści przygodowej, ale to kwestia pierońsko ważna, bo na jej przykładzie przekonać się można, jak znakomicie było zorganizowane państwo Kazimierza Wielkiego. Przynajmniej tam, gdzie mu na tym zależało, a kopalnie soli takimi miejscami właśnie były, bo w pewnym momencie zapewniały aż 1/4 wpływów do państwowego skarbca. Nie ma się co dziwić, że administracja musiała tam stać na najwyższym poziomie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program w Drewniakach przez świat. Potężne zwiększenie zysków państwa z soli miało miejsce dzięki zmianie prawa regulującego wydobywanie i obrót solą. Było to dzieło Kazimierza Wielkiego z 1368 roku, a najważniejszą kwestią było oddanie kopalń soli, czyli właśnie żub, w dzierżawę. Do tej pory państwo miało monopol. Władca uznał jednak, że dzierżawienie będzie bardziej opłacalne, jeśli tylko będzie to wszystko zarządzane z głową. No właśnie. Przede wszystkim dzierżawca był pod bardzo dokładną kontrolą księgowych, którzy byli znakomicie wykształceni i przynajmniej w teorii niemal niemożliwi do przekupienia. Rozliczali się bardzo dokładnie, zwłaszcza jak na średniowieczne standardy, i jakakolwiek sprzedaż soli na lewo była może nie niemożliwa, ale bardzo ryzykowna. To jednak nie tak, że dzierżawca czuł ze strony państwa jedynie brak zaufania. Miał sporo luzu, a jacyś dziwni delegaci z państwówki nie wpadali mu z niezapowiedzianą wizytą, bo nie mieli prawa. Podkomorzy, który był bezpośrednim zwierzchnikiem kopalni, po reformie Kazimierza Wielkiego miał prawo wejść na teren tylko z okazji wprowadzenia tam nowego dzierżawcy, zwanego wtedy żupnikiem. A, no i oczywiście po czynsz raz na jakiś czas wpadał pod skarbi, ale oczywiście nie miał prawa szlajać się po zakładzie. Zakładzie, który był bardzo dobrze zorganizowany wewnętrznie. Był pion administracyjny, który podlegał bezpośrednio sądowi książęcemu, ale już wyrobnicy podlegali wewnętrznemu prawodawstwu, które na przykład w Wieliczce czy Bochni sprawował gość zwany podżupnikiem. Ci pracujący w kopalni wyrobnicy nie pracowali oczywiście gdzie i jak im się podobało. Organizacją ich roboty, ale i zapewnieniem odpowiednio bezpiecznych warunków pracy zajmował się bachmistrz, albo górmistrz, albo ewentualnie bergmistrz, ale to tylko różne określenia tej samej fuchy. Naturalnie bardzo dochodowej, ale też związanej z potężną odpowiedzialnością. W razie niewywiązania się z obowiązków, takiemu, nazwijmy to, kierownikowi groziła bardzo duża grzywna. A czy praca w teoretycznie bezpiecznych warunkach była jedynym przywilejem tych najciężej fizycznie pracujących ludzi? Nic z tych rzeczy, bo w kopalniach soli powstawały też bractwa na kształt miejskich cechów, chociaż chyba prościej będzie to określić mianem takich ichniejszych związków zawodowych. Owe bractwa zrzeszały na przykład tragarzy albo kopaczy. Z kolei bractwo rotne było dla tych, którzy obsługiwali taką wielką wyciągarkę urobku. Te stowarzyszenia nie tylko broniły praw swoich członków, ale też były takim funduszem, do którego odprowadzano mały procent wypłaty. Z tego funduszu zapewniano w razie czego pomoc kolegom, którzy w pracy odnieśli jakieś nieprzyjemne obrażenia, albo byli już za starzy na pracę, a z czegoś przecież żyć musieli. Tak zorganizowane kopalnie soli działały imponująco sprawnie, ale nie tylko te kwestie regulowało przełomowe prawo z 1368 roku. Statut Kazimierza regulował też wysokość wypłat dla naukowców z krakowskiej uczelni i kilku zakonów. Czemu? Bo owe wypłaty otrzymywali właśnie w soli. Ach, no i był jeszcze jeden przywilej, który wyjątkowo nie podobał się dzierżawcom, co mnie wcale nie dziwi. Było kilka dni w roku, kiedy odpowiednio zasłużone dla kraju osoby mogły zająć kopalnię i wydobywać sól na swoje potrzeby, i to jeszcze przy pomocy własnych robotników, co pewnie nieraz doprowadzało do szału etatowych pracowników, którzy musieli potem ogarniać bałagan po powrocie do pracy. A czy z podziemi wydobywano w średniowiecznej Polsce coś poza solą? Jak najbardziej. Właśnie o tym będę miał czelność opowiedzieć następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.